Setki klientów, spraw, tysiące zmieniających się ciągle przepisów, tony dokumentów. Czy można żyć w legalu, a bardziej swojsko w legalu i nie zwariować? To pytanie zadaliśmy ekspertom i prawnikom małych i tych globalnych firm działających w Polsce. W tym podcaście podpowiemy Państwu, jak efektywnie skorzystać z nowej technologii prawniczej, jak skorzystać z digitalizacji i sztucznej inteligencji, czyli po prostu jak stary porządek zamienić na koncept New Law i radykalnie odciążyć procesy w Państwa firmach. Z gośćmi rozmawia Karolina Chytrek-Prosiecka, dziennikarka ekonomiczna, prawniczka z wykształcenia. To jest podcast o tym, jak żyć w legalu i nie zwariować. Państwa i moi goście mają w tym spore doświadczenie, mam nadzieję. Waldemar Koper, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Cezary Żelaźnicki, partner w PWC i teraz będzie bardzo trudny, radca prawny. Lider kancelarii PWC Legal w Polsce, a także dla Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Podlega mu 2,5 tysiąca specjalistów z dziedziny prawa, technologii i konsultingu, działających w 65 krajach. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry Karolina. Cześć Czarku, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo miło widzieć was w naszym studiu. No właśnie, jak żyć w legalu i nie zwariować? Czarek, zwariowałeś już?
Ja mam wrażenie, że jestem na krawędzi, ale zupełnie szczerze, pewnie to jest tak, że ilość spraw, z którymi przychodzi nam się zmagać, sprawia, że jesteśmy często bardzo przytłoczeni, bardzo obciążeni, ale mam wrażenie, że z czasem nabieramy dystansu, że z czasem pewne rzeczy przychodzą nam łatwiej. Ja łapię się na tym, że mam wrażenie, że te wszystkie troski kiedyś już mi się zdarzyły i to trochę pomaga, to pozwala na nabranie dystansu i nie ukrywam, że ja przez lata pewne techniki już zdobyłem, żeby nie zwariować.
To na osobny odcinek nawet się kwalifikuje.
I mam wrażenie, że mimo wszystko te wariactwo mnie mimo wszystko omija.
Waldku, a jak twoje samopoczucie?
No ja mam wrażenie, Karolina, że to jest w ogóle hamletyczne, szekspirowskie pytanie, ale jednocześnie bardzo trafne, bo myślę sobie, że trudno jest spotkać prawników, którzy w taki czy inny sposób nie narzekają. Ja tak sobie szybciutko ułożyłem takie trzy kategorie mecenasów narzekających najczęściej. Więc ci, którzy odnieśli sukces, to są ci, którzy tak narzekają subtelnie, z uśmiechem, tak w sposób taki wysublimowany powiedziałbym. Potem jest kategoria takich, którzy mają wzloty i upadki. To ci się koncentrują na upadkach. A jest kategoria tych, którzy, no powiedzmy, niezbyt dobrze im się dzieje, no to już pachnie depresją. Więc myślę, że to jest bardzo trafne.
Ale słuchaj, chcesz mi powiedzieć, że prawnicy, bo pewnie będą słuchali nas, mam nadzieję, też młodzi prawnicy, adepci tego zawodu, że prawnicy to jest taka społeczność nudna i narzekająca?
Nie. Ja myślę, że tak patrząc na całą tą swoją długą karierę, powiedzmy zawodową, spotykam przede wszystkim ludzi pasji, ludzi, których utrzymuje, no miłość to pewnie za dużo powiedziane, ale jakiś taki rodzaj nie tylko zainteresowania, ale takiego pasji do zawodu.
No ale to w zasadzie w każdym zawodzie tak chyba jest. Czy prawnikiem się nie da być, nie lubiąc tego zawodu?
No myślę, że to jest bardzo, bardzo trudne. Teraz wpadła mi myśl o tych sposobach, jak sobie radzić tym, żeby jednak nie zwariować. I pomyślałem sobie, że to, czego u nas w zawodzie brakuje, to najczęściej brakuje jednak tego optymizmu i takiego pozytywnego podejścia. Tego jest troszkę za mało i mam na to 5-sekundowy sposób, który może odmienić naszą branżę.
Dobra, włączam odliczanie. Bardzo proszę, Waldku.
Słuchajcie, mój sposób osobisty jest po prostu taki, że jak się budzę, po prostu się uśmiecham.
I to Boże, bardzo to ustawia piękne. I nic nie kosztuje w dzisiejszym świecie. To
kosztuje.
Jest wartość
serdecznie
ponad
polecam.
Wszystko.
No ja myślę, że wszyscy mamy jakieś techniki. Natomiast ja uważam, że grupa prawników jest bardzo różnorodna. Są różni ludzie, tak jak w innych zawodach, a jedni są bardziej otwarci, inni są nieco smutniejsi. Natomiast ważne jest to, bo wszyscy, to co jest cechą wspólną wszystkich prawników, to to, że mamy mnóstwo różnych spraw, mnóstwo różnych interesariuszy, mnóstwo tematów, którymi musimy się zajmować w ciągu dnia i to może być trochę przygnębiające. Natomiast trzeba mieć dystans i to jest szalenie ważne.
Interesariuszy. Ja powiem Państwu też od siebie, na właśnie jak żyć w legalu i nie zwariować. Będziemy też rozmawiać o języku używanym przez prawników. Ja osobiście po prostu słowa interesariusze, inkluzywny, dostaję alergii, ale o tym, Czarku, porozmawiamy w innym odcinku. Drodzy panowie, a bardziej powiedzieliście, że trochę narzekacie, trochę jesteście nudni, a może czasami oczekujecie pochwał. To są cechy bliższe prawnikom korporacyjnym, czyli tak jak ty, Waldku, czy to są cechy bliższe prawnikom współpracującym jakby zewnętrznie, czyli tobie, Czarku? Innymi słowy, jak byście w kilku słowach określili takiego prawnika in-house i prawnika pracującego zewnętrznie?
Przypomina mi się początek mojej kariery korporacyjnej, kiedy przyszedłem po 6 latach w kancelarii zewnętrznej, przyszedłem do firmy i wydawało mi się, że cały świat się kręci wokół mnie, że prawo jest zdecydowanie najważniejsze. Z czasem oczywiście się z tego wyleczyłem i okazało się, że prawnicy bywają najważniejsi, są jakieś transakcje, są jakieś kwestie, gdzie problem prawny jest najważniejszy i wtedy rzeczywiście jesteśmy w centrum tych procesów decyzyjnych, ale zazwyczaj po prostu jesteśmy równie ważni jak finanse, marketing i inne funkcje. Także,
ale tu, nawet w finansach i marketingu nic by się nie obeszło bez dobrej umowy. No, może właśnie, trochę deprecjonujesz
jednak
swoją rolę.
Czy ona jest
rolę?
Rzeczywiście tak ważna, jak my myślimy? Mam wrażenie, że ważna ona jest przede wszystkim dla nas, a dla innych ona jest jakimś biurokratycznym elementem danego procesu. Także myślę, że to, co na pewno nas charakteryzuje, to, że my musimy być jakby częścią firmy. I w sensie takim mentalnym, i w sensie nawet emocjonalnym, powiedziałbym, powinniśmy być głęboko zanurzeni w organizacji.
Czyli rozumieć swoją rolę w procesie i swoje miejsce w danej firmie.
Na pewno tak. Na pewno powinniśmy mieć troszkę inne kompetencje niż prawnicy zewnętrzni. Bo to, czego ja oczekuję, na przykład od prawników wewnętrznych, oczekuję jednak tej głębokiej kompetencji merytorycznej. Dla nas na przykład umiejętności komunikacyjne są kluczowe, bo my na bazie tej wiedzy, którą często uzyskujemy od prawników zewnętrznych, musimy przetwarzać to, jakby tą wiedzę na decyzje biznesowe. Mm-hmm.
No,
to jest troszkę inna kompetencja.
Tutaj mnie połechtane ego, wiedza merytoryczna.
Ja przyznam, że ja nigdy nie pracowałem jako prawnik wewnętrzny w firmie, nigdy nie pełniłem tej roli i z perspektywy prawnika kancelaryjnego to tym kluczowym interesariuszem jest zawsze klient. I cała nasza praca kręci się wokół klienta, wokół tego, żeby ten klient był zadowolony i to jest absolutnie kluczowe. Kwestia, natomiast wszyscy prawnicy mają taką tendencję do przeceniania swojej roli. I ja, dla mnie takim ciekawym doświadczeniem było właśnie moment, kiedy ja rozpocząłem karierę w PWC, kiedy przyszedłem do wielkiej organizacji, w której ta część prawna to jest tak naprawdę jedynie element większego obszaru doradztwa, szerokiego spektrum.
Biznesowego.
Bardzo, bardzo tak. Biznesowego podejścia. I tu się zgadzam z Waldkiem. Prawo tak naprawdę ma służyć realizacji jakiegoś celu biznesowego. I w tym kontekście myślę, że czasami przeceniamy swoją rolę, no ale to pewnie jest typowe dla każdego, kto wykonuje swoją pracę z pasją i zaangażowaniem.
No tak, każdy chce być ważną częścią zespołu, to jest jakby naturalne i myślę, że nie należy się tego wstydzić, a jest coś, czego nie lubicie u siebie nawzajem?
Ja nie lubię...
Myślałam, że zapadnie krępująca cisza.
Ja nawzajem nie, bo my się bardzo z Waldkiem lubimy od lat, natomiast ja pamiętam... Wydaje mi się, że są takie pewne zwyczaje prawnicze, które mnie osobiście bardzo irytują. Ja nie znoszę takiego, nie lubię, gdy ktoś zwraca się do mnie per panie mecenasie. I o ile jeszcze w takiej relacji, kiedy my się nie znamy, jest to pierwszy kontakt jest to wyrazem szacunku, to tak, ale nie znoszę takiej kultury, w której prawnicy pracujący sobą godzinami, wiele, wiele godzin dziennie i oni zwracają się do siebie per panie mecenasie. Wydaje mi się, że to jest archaiczne, to jest takie bardzo feudalne, zwłaszcza kiedy to oczekiwanie wypływa ze strony starszego prawnika i wydaje mi się, że to jest zupełnie niepotrzebne, bo tworzy zupełnie sztuczny dystans, który moim zdaniem utrudnia.
Takie zderzenie pokoleniowe trochę. Myślisz podobnie, Waldku? Czy ty lubisz powiedzieć panie mecenasie?
Nie. Ja myślę, że ten czas korporacyjny spowodował, że my się bardzo, powiedziałbym tak, zdemokratyzowaliśmy. To znaczy rzeczywiście w naszym zawodzie zwracanie się do ciebie, w końcu do kolegów po fachu, per panie mecenasie, pani mecenas jest dość powszechne. ale jednocześnie myślę, że to się zmienia i właśnie demokratyzuje się, jak powiedziałem, w ten sposób, że bardzo szybko przechodzimy na ty, bardzo szybko, mam wrażenie, mamy taką świadomość, że pracujemy w jednym zespole.
Mhm,
pracujemy w jednym zespole dla klienta.
A słuchajcie, jak siadacie przy takim stole negocjacyjnym, bo cały czas mówię na przykład z perspektywy osoby, która dopiero zaczyna, stawia swoje pierwsze kroki w tym zawodzie i przychodzi korpo prawnik in-house'owy i prawnik zewnętrzny, właśnie na jakieś firmy konsultingowe i co, mierzycie siebie wzrokiem i co sobie myślicie?
Ja myślę, że te najlepsze zespoły to nie mierzą się wzrokiem w duchu rywalizacji, tylko w duchu współpracy.
Aż ciężko mi to jest uwierzyć.
Oj,
tak?
Nie,
albo co,
nie.
Premie za tym stoją
my
pewnie.
My de facto mamy jednego klienta. I teraz jeżeli pytamy...
A czy macie wspólny interes, tak?
Mamy wspólny interes de facto. I ci nasi klienci, menedżerowie z organizacji, czy klienci dla Czarka, moi szefowie w firmie, tak naprawdę nie do końca zwracają uwagę, czy to jest prawnik zewnętrzny, czy wewnętrzny. Dla nich to jest zespół prawników, który pracuje w określonym celu. Tak jest oczywiście najlepiej, nie zawsze tak bywa, jasne. Ale tak mam wrażenie, jest najlepiej. Także jeśli my współpracujemy bez zgrzytów w sprawny sposób, to wtedy osiągamy najlepsze wyniki. A czy to jest prawnik zewnętrzny, czy wewnętrzny? De facto to jest wtórne.
No, de facto jesteśmy po jednej stronie.
No właśnie, czyli nie ma tej drugiej strony.
Tu takiej rywalizacji nie ma. Pewnie ta rywalizacja, czy jakaś próba udowadniania sobie pojawia się przy negocjacjach, kiedy reprezentujemy różnych klientów, kiedy mamy sprzeczne interesy i staramy się przeforsować jakby argumenty korzystne z perspektywy naszego klienta. I wtedy taki element pewnej rywalizacji czy udowadniania sobie tego, kto lepiej interpretuje prawo i zna lepiej orzecznictwo, się zdarza. Ale w przypadku prawników wewnętrznych i prawników zewnętrznych wspierających ich biznes, to jest raczej symbioza. To jest raczej działanie wspólnie, w pełne zrozumienie dla tego, co chcemy osiągnąć.
A waszym zdaniem, bo reprezentujecie zupełnie inną drogę w pewnym sensie zawodową, waszym zdaniem zawód prawnika, bo już ustaliliśmy kwestię pana mecenasa, jest nadal lekko archaiczny w Polsce, czy on jednak mocno ewoluował przez lata? Powiedzmy ostatnie 20 lat, bo pewnie tyle jesteście obaj na rynku.
Ja mam wrażenie, że on bardzo mocno ewoluował. Przypominam sobie sytuację sprzed 10-12 lat, kiedy zakładaliśmy Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw. I pamiętam, że robiłem taką prezentację dla założycieli stowarzyszenia. No i szukałem takiego zdjęcia, szukałem takiego symbolu, który pokazywał bardziej może nawet percepcję naszego zawodu niż stan rzeczywisty. I znalazłem takie zdjęcie, które pokazywało mecenasa gdzieś tam na końcu, w pokoju, na końcu korytarza, który stuka w maszynę do pisania. Taki bardzo archaiczny jakby symbol właśnie sposobu postrzegania naszego zawodu. I pomyślałem sobie, że tak nie jest, że my jesteśmy wtedy w części, teraz myślę, że w zdecydowanej większości, jesteśmy bardzo profesjonalnym, bardzo sprawnym, bardzo kompetentnym, intelektualnie świetnie przygotowanym zawodem.
A kiedyś tak nie było.
Kiedyś tak nie było. Ja mam wrażenie, że ten zawód bardzo ewoluował, a takim refleksem, powiedziałbym, tych zmian jest sposób, w jaki się ubieramy. Pamiętam, że kiedyś wszyscy mecenasi chodzili w krawatach. Teraz patrzę na Czarka, nie widzę krawata. Patrzę na siebie, nie widzę krawata.
Tak, a ostatnio się widzieliśmy, muszę tutaj państwu zdradzić, i nawet byliśmy tak na pół sportowo ubrani.
A nawet, no dokładnie, tak. Dokładnie. Także ja zdjąłem krawat, już nie powiem ile lat temu, ale pewien czas temu, w momencie, w którym zauważyłem, że jestem ostatnią osobą w firmie, która nosi jeszcze krawat.
Przyszedł pan sztywniak mecenas pod krawatę.
Ja mam z tym duży dyskomfort, bo kupiłem tyle tych krawatów i one teraz wiszą.
Ja też lubię krawaty,
piękne, ale zdarza mi się je ubierać rzeczywiście niezwykle rzadko, ale poza takimi wizualnymi aspektami, ja myślę, że ten zawód się zmienia nieustannie. Co więcej, klienci oczekują, że prawnicy dzisiaj będą odchodzili od takiego tradycyjnego modelu doradztwa prawnego, że będziemy w znacznie większym zakresie korzystali z technologii, że będziemy oferowali rozwiązania, które będą przejmowały cały jakby katalog problemów prawnych od klienta poprzez monitorowanie portfolio kontraktów przy wykorzystaniu technologii i nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które zdecydowanie w tym zawodzie będą odgrywały coraz większą
rolę.
Czyli
taka duża automatyzacja procesów się pojawia?
Zdecydowanie tak. Automatyzacja i też korzystanie z takich alternatywnych modeli świadczenia usług, oddawanie pewnych funkcji, pewnych elementów funkcji prawnej przedsiębiorstwa zewnętrznym centrom, które specjalizują się w tym konkretnym obszarze.
Czyli klasyczny outsourcing, tak? Po prostu.
W dużym stopniu tak. Oczywiście to zależy od rodzaju sprawy, od sytuacji klienta, ale w wielu wypadkach widzimy taką tendencję.
No właśnie, a nie macie takich obaw, bo jednak jest takie myślenie, że taki prawnik właśnie korporacyjny, jest mocno usadzony w firmie, jest związany też emocjonalnie, historycznie, ma pamięć korporacyjną, zupełnie inaczej funkcjonuje. Czy taki outsourcing nie powoduje pewnego rodzaju odbioru zaniedbania interesów klienta albo zbyt małego zaangażowania się w pracę z klientem? No bo skoro automatyzujemy, no to jakby siłą rzeczy po prostu staje się to fabryką prawną.
Znaczy, to jest pewnie pytanie dotyczące tego, czy technologia albo takie alternatywne modele świadczenia usług zastąpią prawnicy. Nie, prawnicy mieli się dobrze, będą się mieli dobrze.
To tak jak z dziennikarzami.
Dokładnie tak. Na pewno prawnicy, jakby wiedza i doświadczenie jest absolutnie kluczowe. Natomiast pewne funkcje, czy tę pomoc prawną można świadczyć w nieco bardziej nowoczesny sposób, z wykorzystaniem technologii, czy trochę usprawnieniem samego procesu.
Czyli tak jak kiedyś, przepraszam najmocniej, ale też kiedyś byłam stażystką, to co robili stażyści, to już dzisiaj robią automaty, tak? A po prostu młodzi prawnicy wchodzą w ten zawód.
Obawiam się, że jeszcze nie robią, ale chcielibyśmy, żeby robili. I myślę, że automatyzacja, robotyzacja, te wszystkie tak zwane nowe technologie, one powinny służyć nam, powinny służyć właśnie celom biznesowym, no bo tak naprawdę mówimy tutaj o pracy prawnika dla biznesu, ale powinny również służyć nam jako prawnikom. Powinny przyspieszać procesy decyzyjne, powinny je ułatwiać i gdzieś tam na początku czy na końcu zawsze będzie prawnik. Mm-hmm. Bo my zawsze tą opinię chatbota, już niedługo podejrzewam, będziemy musieli przełożyć na konkretne porady biznesowe.
Czyli jednak człowiek jest istotny w tym procesie, a są obawy w środowisku prawnie, tak, wszyscy w to wierzymy. No właśnie, czy są obawy w środowisku prawniczym, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, bo na przykład w środowisku dziennikarskim ona się niestety nie zawsze sprawdza, bo pewnych schematów nie rozumie. Ale prawo jest nieco bardziej schematyczne w niektórych obszarach. Postrzegają to panowie jako szansę, budowanie efektywności, no czy jednak niebezpieczną zmianę?
Ja mam wrażenie, że my się trochę boimy tej sztucznej inteligencji, ponieważ nie bardzo wiemy, jak ona będzie wykorzystywana. Czyli my jesteśmy raczej w takim momencie, w którym, troszeczkę na rozdrożu powiedziałbym, czyli w momencie, w którym wiemy, że ta rewolucja nadchodzi, że ona jest nieuchronna, natomiast nie bardzo znamy jej miejsce. Nie wiemy, boimy się, żeby ona na przykład nie zastąpiła prawnika, tak? Bo wyobrażamy sobie takie chatboty, które będą odpowiadały na zdecydowaną większość pytań biznesowych, które siłą rzeczy się powtarzają, tak? Więc co wtedy na przykład w moim wypadku z moim działem? Ze mną osobiście zresztą.
No właśnie, ale Czarek mówi, że będzie zawsze miejsce.
Ja myślę,
dla
że to jest tak, że ta sztuczna inteligencja będzie narzędziem, które będzie pozostawało w ręku prawnika. I tylko wtedy będzie ono miało sens. Ten element weryfikacji przez osobę doświadczoną, posiadającą wiedzę, jest absolutnie nieodzowny. Natomiast wydaje mi się, że sztuczna inteligencja po prostu może bardzo ułatwić nam pracę. Może sprawić, że duża część powtarzalnych czynności, które są nieodzowną częścią tego zawodu i którą często młodzi prawnicy robią, identyfikując klauzule w umowach, tego rodzaju rzeczy mogą zrobić za nas algorytmy.
Ja sobie wyobrażam wykorzystanie sztucznej inteligencji w ten sposób, że jestem w stanie napisać pytanie, przedstawić krótko problem. Wyobrażam sobie, że sztuczna inteligencja przejrzy mi orzecznictwo, przejrzy mi przepisy, przedstawi mi źródła, czyli zrobi tak zwany research. Przedstawi mi pierwsze propozycje rozwiązania problemu i powiedzmy tych opcji rozwiązania problemu będzie 5 i to trafia w ciągu 5 minut na przykład do mnie.
To jest duża oszczędność.
No i wtedy ja mam materiał, który jest powiedzmy 3-stronicowy, czytam go i przedstawiam biznesowe konkretne rozwiązanie, które ja wybieram na bazie. To było fantastyczne.
No ale nie obawiacie się, słuchajcie, że z perspektywy właśnie młodych prawników, którzy powinni przejść parę etapów nauki tego zawodu, że to odbiera im, wycina im ten jeden element właśnie, na przykład dobrego researchu. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo na przykład w zawodzie dziennikarza research jest absolutnym fundamentem. Trzeba wiedzieć, jak szukać, gdzie szukać i czego szukać.
Możliwe, że powinniśmy się uczyć nowych kompetencji, że powinniśmy skręcić w zupełnie innym kierunku. no nie wyobrażam sobie, żeby kurs uniwersytecki, czy studia uniwersyteckie, czy edukacja prawnicza polegała po prostu na tym, żebyśmy zapamiętywali przepisy. My powinniśmy te przepisy uczyć się interpretować i przekładać je na konkretne rozwiązania i wydaje mi się, że w tym kierunku powinniśmy zdążać, czyli w kierunku wykorzystania oczywiście umiejętności.
Czyli praktycznych umiejętności, a nie zakuwania wszystkiego. Sama wiem, bo też jestem prawnikiem, zakuwało się książki po 500-600 stron.
No właśnie, nie zakuwajmy. No każdy z nas pamięta, jak długo się przygotowaliśmy do egzaminu.
Tak ja myślę, że sztuczna inteligencja ma tę przewagę nad nami, że jej możliwości zdobywania wiedzy są nieograniczone w odróżnieniu od naszych. I ja mam wrażenie, że ludzki umysł w którymś momencie będzie zbyt mały, aby przyjąć tę ilość legislacji, nowych regulacji, którą produkuje
w dzisiejszych
regulator
czasach.
Polski, regulator europejski i regulatorzy często globalni. Więc ja myślę, że to jest nieuniknione. Ten system edukacji się będzie zmieniał. Ja myślę, że on się zmienia w całkiem ciekawą stronę, bo pewne nudne czynności mogą wykonywać dzisiaj za nas algorytmy, możemy sobie tutaj bardzo pomagać. Natomiast prawnicy są wciąż bardzo potrzebni i niezastąpieni.
O, to ciekawe spostrzeżenie. Mam nadzieję, że edukacja uniwersytecka też na tym nadąży za tym, o czym panowie mówią. A jest, słuchajcie, taki moment, bo cały czas się tak pięknie zgadzacie, w którym nadchodzi etap składania wypowiedzenia i przechodzenia z korpo do właśnie konsultingu albo w drugą stronę. I co wy wtedy mówicie swojemu zespołowi? Czarek?
Ach, co ja mówię? No,
miałeś taką sytuację?
Miałem parę razy. Ja nie zachęcam oczywiście, zwłaszcza jeżeli jest to dobry prawnik, to ja sugeruję, że to nie jest jeszcze ten moment, że praca w kancelarii sprawia, że mamy jednak szersze spektrum doświadczeń, że nie jesteśmy zamknięci na jakiś wąski zakres tematów albo na wąską część biznesu albo sektora, w jakim się poruszamy. No, pracując w kancelarii mamy ekspozycję na znacznie szersze spektrum zagadnień, więc to pewnie jest charakterystyczne, choć pewnie Waldek będzie w stanie wskazać przykłady, że pracując w swojej firmie ma absolutnie też mnóstwo różnych ciekawych tematów, więc myślę, że to jest pewnie trochę tak, że to jest kwestia pewnego wyboru życiowego. Myślę, że to, co nas
różni... Pewnie osobowości i charakteru też, prawda?
I jakby prawnicy kancelaryjni z reguły mają bardzo wielu klientów. To sprawia, że nie jesteśmy też tak zupełnie zamknięci na jedną grupę osób, jedną grupę znowu interesariuszy, z którymi musimy budować relacje. To daje pewną wygodę, daje pewną elastyczność, bo być może nie z każdym nam te relacje przychodzi budować z jednakową łatwością, więc to jest pewnie ta zasadnicza różnica.
Ja zgadzam się z tą uwagą, że bycie prawnikiem wewnętrznym czy prawnikiem korporacyjnym tak naprawdę nie jest dla każdego. Tak, to jest dla osób, które czują się, że tak powiem, na linii frontu, czują się częścią właśnie tych procesów decyzyjnych, lubią biznes, tak, lubią być na tej, jak powiedziałem, pierwszej linii frontu, ale to nie jest dla każdego. I myślę, że ci, którzy kulturowo, mentalnie, emocjonalnie czują się blisko właśnie tego, o czym wspomniałem, to ci powinni iść w tym kierunku. Natomiast ci, którzy lepiej się czują w zaciszu gabinetów, cenią sobie bardzo analizę przepisu, to ci, wydaje mi się, mogliby zostać.
Ale są różni prawnicy, bo są prawnicy w kancelariach, którzy są rzeczywiście zamknięci
tudzież
na
analizę. Prawniczki, żeby
tudzież
dbać
prawniczki,
tak, o język.
Jak najbardziej, którzy są zamknięci na przepisy. Są też osoby, które są znacznie bardziej skoncentrowane na budowaniu biznesu, na budowaniu relacji, które generują później projekty. Więc wydaje mi się, że tutaj mamy pewnie dość szerokie spektrum możliwości.
Największą przyjemność sprawię, jak moi doradcy kancelaryjni, jeśli tak mogę powiedzieć, dzwonią do mnie i pytają się: słuchaj, zobaczmy browar, zobaczmy, jak funkcjonuje, jak się produkuje piwo. Wtedy rzeczywiście zdarzyło się
no,
nieraz,
to jest
będzie
super
się zdarzyło.
Firma.
Spotykamy się, oglądamy.
Tylko oglądamy.
Się. Ale ja uwielbiam. To jest zupełnie, zupełnie inaczej podchodzi się do takich projektów. Ja pamiętam kiedyś takie badanie spółki, która była jedną wielką fermą kurzą. Ja do dziś pamiętam tamtą wycieczkę i to doświadczenie.
Życiowe.
To było naprawdę, naprawdę zapadło mi w pamięci.
No i tutaj ten krawat to zdecydowanie jest nie na miejscu. A powiedziałeś, Czarek, jak przychodzi ktoś do ciebie złożyć wypowiedzenie, to mówisz, to jeszcze nie jest ten moment. A kiedy jest ten moment? On może oczywiście nigdy nie nadejść.
Wydaje mi się, że pewnie jest pewna tendencja tego rodzaju, że prawnicy kancelaryjni, którzy przechodzą na tą drugą stronę, stają się prawnikami wewnętrznymi, rzadziej wracają później do kancelarii. Pewnie jest szereg powodów, dla których tak się dzieje, ale wydaje mi się, że pracując w kancelarii po prostu mamy trochę więcej możliwości innych doświadczeń. Można pracować w takim obszarze, w różnych praktykach kancelarii,
w różnych branżach,
w różnych sektorach. To wszystko sprawia, że te doświadczenie buduje się pewnie
na szerokim spektrum. Słuchajcie, drodzy Państwo, czasem słyszą tutaj Państwo takie plumkanie, bo też browar wspomniany, to nie jest tak, że my tutaj przy winie siedzimy, ale o ten temat też chciałabym zahaczyć, bo przepraszam, może tutaj właśnie zabrzmi trochę archaicznie, ale ja jestem wychowana na Ally McBeal i tak sobie wyobrażam, że ci prawnicy tak pięknie ubrani i uśmiechnięci, zadowoleni z życia, potem wychodzą, idą sobie razem na drinka. Jest coś takiego w zawodzie prawnika, że macie czas w ogóle na work-life balance, bo dzisiaj dla młodych ludzi na szczęście to zaczyna być szalenie istotne.
Ja myślę, że to jest kolejny element ewolucji w naszym zawodzie.
Że macie czas wolny.
Tak, bo ja pamiętam te szalone godziny pracy jeszcze całkiem niedawno, kiedy mówiło się wręcz o tym łóżku wstawionym do kancelarii, bo coś tam trzeba było skończyć. Wydaje mi się, że dobre firmy i dobre kancelarie wiedzą po prostu, kiedy zgasić światło i kiedy zakończyć...
I zapalić lampkę na biurku.
Możliwe, że zapalić lampkę na biurku, bo atmosfera, ona bardzo wpływa na motywację, motywacja wpływa na efektywność pracy i wydaje mi się, że te czasy właśnie pracy przez, nie wiem, 15 godzin, one powinny już powoli odchodzić do lamusu.
Ale powinny ciągle, Czarek. Ale
wydaje
nie
mi się, że odchodzą.
Wyniosłeś już łóżka od siebie z kancelarii?
Nie, nigdy nie miałem łóżka w PWC, nigdy. Natomiast przyznam, że rzeczywiście kiedyś ta kultura takiego przesiadywania w biurze była zdecydowanie na topie. To się zdarzało.
To wręcz było zaletą, prawda?
Było pewne oczekiwanie, że nie wypada mi wyjść przed moim szefem czy szefową. Musiałem tam siedzieć do końca i wszyscy tak naprawdę byli... Praca po 12-15 godzin nie była niczym dziwnym. Dziś, przynajmniej w kancelarii, którą reprezentuję, tego rodzaju rzeczy się nie zdarzają. Staramy się jednak dbać o ludzi, o taki zdrowy balans pomiędzy pracą a życiem zawodowym, bo to na dłuższą metę po prostu nie ma sensu. Co więcej, młodzi prawnicy, którzy zasilają nasze szeregi, oni też tego oczekują. Nikt nie chce pracować w taki sposób. No, a jeżeli chodzi o kwestię celebrowania...
Jaka jest ta definicja celebrowania u was?
Uwielbiamy. My bardzo lubimy. Myślę, że to jest zawód, w którym bardzo lubimy świętować różnego rodzaju wydarzenia.
Sukcesy, standardem jak mówił Waltek na początku.
Zamknięcie transakji zawsze wiąże się z jakąś celebracją i z klientem, ale też w gronie osób, które spędziły całe tygodnie czy miesiące negocjując dokumenty transakcyjne. Zmienia się w pewnym sensie podejście, bo ile pamiętam kilkanaście lat temu, to picie wina w pracy, podczas lunchu, to było pewnym standardem. Niestety w tej chwili bardzo dbamy o to, aby do takich sytuacji nie dochodziło.
Niestety.
W przypadku closingu, zamknięcia transakcji, otwarcie nawet lampki szampana, to wymaga uzyskania szeregu zgód, ale takie zgody uzyskujemy, bo uważamy, że tego rodzaju wydarzenia zasługują na odpowiednią oprawę i uczczenie.
W końcu wszystko się opiera o prawo. A Waltku, jak u ciebie wygląda? No właśnie w browarze. Jak wygląda definicja celebrowania?
jak wygląda celebracja przy kuflu piwa. Oczywiście wątki kulinarne natychmiast się narzucają, bo przecież my często się spotykamy przy jedzeniu. Często się spotykamy...
O tym też temu też poświęcimy jeden odcinek
się,
podcastu.
Warto, bo to jest ważna część naszego życia zawodowego. Ja osobiście bardzo lubię śniadania. Lubię się spotykać na śniadaniu, wtedy mamy
miło otworzyć dzień,
dużo dobrych emocji, miło otworzyć dzień i takie robocze
Nikt
śniadanie.
Nikt nas jeszcze nie zdążył zdenerwować, po prostu.
No, dokładnie. Także myślę, że to jest fajny. Często się umawiamy na jakieś lunche, na jakieś obiady i wtedy po prostu rozmawiamy, poznajemy się lepiej i to jest na pewno jakaś tam ważna część naszego życia zawodowego.
Czyli jest szansa na to, żeby pójść z szefem na drinka i porozmawiać.
To nie jest model japoński. Wiem, że się wychodzi i się długie godziny spędza czasami przy alkoholu, także nie. To
akurat chyba Japończycy kobiety nie mają takich mocnych głów, żeby chyba, że właśnie te długie godziny w innej formule, jak powiedziałeś. No dobrze, słuchajcie, a czy są takie momenty, w których pożałowaliście wyboru tego zawodu? A jeśli tak, to w którym one się objawiają? Bo z całą pewnością młodzi ludzie zadają sobie pytanie, czy nie zwątpię.
Na pewno ciężko się pracuje, można by powiedzieć, w tym zawodzie, kiedy jest natłok spraw, zleceń, kiedy ja mam takie osobiście wrażenie deszczu, który spływa. Deszczu spraw, deszczu zleceń i wtedy jest ciężko, jak zarządzić tymi sprawami, bo każda sprawa dla zlecającego jest ważna i kiedy tych spraw, mówiąc najprościej, jest za dużo, to wtedy bywa, że jest za ciężko i te chwile zwątpienia, o których mówisz, się pojawiają.
Mhm. U ciebie, Czarku?
Ja przyznam, że ja akurat mój zawód lubię i też nie wyobrażam sobie, że byłbym w stanie robić coś innego, bo ani nie nadaję się na lekarza, pewnie chciałbym być sportowcem, ale też pewnie mam tutaj jakieś niedostatki, więc myślę, że to jest trochę tak, że to prawo jest w jakiejś mierze mi odpowiada, natomiast to, co mnie napędza, to relacje z ludźmi. To jest jednak zawód, w którym mamy cały czas kontakt z ludźmi, z klientami, ale z koleżankami z pracy i to daje bardzo pozytywną energię i ja z tego czerpię, natomiast oczywiście są momenty, kiedy jestem trochę przytłoczony, kiedy mam, jakby kierując kancelarią, ja z reguły spotykam się z prawnikami, prawniczkami, którzy mają jakiś problem. To nie jest tak, że czasami przychodzą, żeby mi powiedzieć coś miłego, ale z reguły chcą powiedzieć mi o jakimś problemie i zmaganie się z tymi problemami czasami bywa troszkę deprymujące, natomiast też z jakimś czasem nabieramy pewnego dystansu, bo to wszystko kiedyś już się gdzieś wydarzyło i tak naprawdę myślę, że świadomość tego, że pracuję z fajną grupą ludzi, to bardzo mnie napędza i daje dobrą energię.
Myślę, że wielu młodych prawników zachęciliście do zawodu, a ci, którzy mieli wątpliwości do pozostania w tym zawodzie. No to, słuchając, zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, co zrobić, żeby żyć w legalu i nie zwariować? Krótko, jednym zdaniem. Waldek.
Tak jak powiedziałem, pytanie szekspirowskie. Polecam uśmiech od samego rana, polecam pozytywne nastawienie i dużo poczucia humoru. Reszta się ułoży.
Powiedział prawnik z blisko 30-letnim doświadczeniem, Czarku.
Korzystać z okazji, aby szukać dystansu do tego, co robimy i mieć świadomość i cieszyć się tym, co robimy. To, myślę, jest kluczowe. Sport, wakacje, to sprawia, że nabieramy dystansu i wtedy nam ta praca nie stanowi jakiegoś szczególnego obciążenia.
A w wolnym czasie macie ulubione podcasty, które moglibyście polecić naszym słuchaczom, oprócz oczywiście naszego podcastu?
Polecam taki podcast Uniwersytetu Stanford. To jest podcast Think Fast, Talk Smart. Mm-hmm.
To generalnie dobra rada na życie.
Bardzo, bardzo polecam. Jest świetny, jest krótki, jest dynamiczny, jest inspirujący.
Ja słucham wielu podcastów, więc nie mam jednego szczególnie ulubionego, natomiast myślę, że podcasty są po prostu bardzo fajnym sposobem na poznanie perspektywy innych ludzi. I to tu polecam absolutnie wszystko, co jest dostępne.
Ja mam wrażenie, Czarku, my się bardzo często zgadzaliśmy w czasie dzisiejszego podcastu, ale chyba mieliśmy taką niewypowiedzianą chęć do tego, żeby zachęcić do tego zawodu.
Nie, no skąd? Ani trochę.
To chyba tak wyszło. To było absolutnie niezamierzone. Natomiast to nie jest zły zawód. Myślę, że dla osób, które mają pasję i chcą mieć kontakt z ludźmi, bo ten zawód jest w dużym stopniu o kontakcie z ludźmi, to jest całkiem dobry kierunek.
No, muszę powiedzieć, że ja też jestem z wykształcenia prawnikiem, zawodu nie wybrałam, ale absolutnie nie żałuję, choć zawsze naprawdę z takim mięknie mi serce, jak siedzę z prawnikami przy stole. Bardzo wam dziękuję za ciekawą rozmowę, a my, drodzy państwo, będziemy się spotykać w bardzo różnych obszarach, żeby opowiedzieć państwu, jak żyć w legalu i nie zwariować, nie tylko w kancelarii, ale także poza nią, właśnie przy lunchach, przy winie, a może też na wystawach i wielu, wielu innych obszarach. Bardzo zależy nam na tym, żeby państwo byli z nami w kontakcie, więc jeśli będą państwo chcieli kogoś posłuchać albo zgłębić jakiś temat, to proszę dawać nam znać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Waldemar Koper, Cezary Żeleźnicki, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Karolina Chytrek-Prosiecka, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.